Dzisiaj w zasadzie nie planowałem mówić długo. Chciałem krótko powiedzieć, ale to, co mam w sercu. Chciałem mówić o praktycznej stronie naszego życia duchowego, o takich pięciu praktycznych zabezpieczeniach, tak to określiłem. Dlatego, że czy jako młodzi chrześcijanie, czy jako nawet już dojrzali chrześcijanie, narażeni jesteśmy na niebezpieczeństwa, szczególnie w mowie naszej. Dlatego, że słowa, które wypowiadają, ja kiedyś to mówiłem i to wynika ze Słowa Bożego, słowa mają moc. Słowo potrafi człowieka rozweselić, ktoś coś powie bardzo wesołego i możemy się rozweselić. Słowo potrafi zasmucić, przekażemy jakąś wiadomość. Słowo potrafi zranić. I też słowo, które mamy od Boga, buduje naszą wiarę. Czyli ono może mieć różne znaczenia. I dlatego też bym powiedział, w naszym życiu chrześcijańskim my możemy, w zasadzie jesteśmy narażeni na różne niebezpieczeństwa właśnie poprzez nasze wyznawanie. Jest tak zwana nauka pozytywnego wyznawania. Inni mówią to nauka prosperity, obojętnie jak to nazwiemy, ale naucza się na podstawie Słowa Bożego, aby pozytywnie wyznawać. Ja uważam, że jest to dobre, jest to biblijne, ale w tym pozytywnym wyznawaniu czasami, kiedy nie mamy wystarczająco wiary, możemy skrzywdzić siebie i innych. Dlatego, aby pozytywnie wyznawać, musimy naprawdę mieć bliski kontakt z Bogiem, musimy słyszeć Jego głos, musimy znać Słowo Boże i mieć też pewne doświadczenie, bo wielu ludzi, nie mając doświadczenia i kiedy skoncentruje się tylko na pozytywnym wyznawaniu, wówczas popełnią błędy i narażają siebie i drugich. I kiedy patrzymy na mężów starotestamentowych czy nowotestamentowych, widzimy, że w ich życiu było też pozytywne wyznawanie. Patrzmy na mężów Starego Testamentu, gdyż oni, kiedy otrzymywali obietnicę od Boga, oni wyznawali tą obietnicę i to jest bardzo ważne. Ja mam kilka obietnic, które dał Bóg do mego życia i wiem, że kiedy trzymam się tych obietnic, to mi pozwala pokonywać trudności dnia codziennego, nawet przeszkody jakiekolwiek są. Dlatego jest ważne w naszym pielgrzymowaniu, abyśmy właśnie trzymali się tych Bożych obietnic. To, co jest zapisane w Słowie Bożym i to, co Bóg przekazuje dla nas w Słowie Rema, konkretnie dla nas, dla naszego życia, czy to w Słowie Proroczym, Bożych objawień, przekazu przez kogoś, komu Bóg objawił, czy też kiedy sami otrzymamy od Boga, może to być forma snu i kiedy jesteśmy mocno przekonani, że to jest od Boga, to jest właśnie ten Boży przekaz dla nas, Bożej obietnicy. Oczywiście, że praktyka ciągłego wyznawania ustami jest, bym powiedział, może być efektywna dla naszego życia, a też jest też potężnym orężem, potężną bronią w walce, którą staczamy na co dzień. Jest to broń, którą potrzebujemy poprzez wyznawanie. Kiedy mówimy i wyznajemy, ponieważ Bóg mi powiedział i diable, ja przeciwstawiam się Tobie, ja Ci rozkazuję, możemy powiedzieć, obojętnie jaką formę wypowiedzi użyjemy, ale w momencie, kiedy opieramy się na Słowie Bożym z wiarą i kiedy mamy to przekonanie, jest to potężny oręż, potężna broń w tej walce z siłami ciemności. Apostoł Paweł pisze, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To właśnie jest poprzez pozytywne wyznawanie, kiedy powiemy idź precz szatanie. Jezus właśnie w ten sposób wyznawał. I co on powiedział do diabła, kiedy był kuszony? Powiedział, idź precz szatanie. I odstąpił diabeł. Ale też musimy zdać sobie sprawę, że kiedy nasze wyznanie nie będzie miało podstaw, biblijnych podstaw, kiedy nie będzie też Bożych objawień dla naszego życia, lub też nasze życie będzie bezowocowe, będzie cielesne, wówczas nie mamy gwarancji, że to wyznanie, które będziemy robić do danych sytuacji, że ono przyniesie efekt. Dlatego, że to są Boże uwarunkowania. Jezus powiedział, jeśli we mnie wierzyć będziecie i słowa moje was trwać będą, o cokolwiek byście prosili, stanie się wam. I teraz patrząc tak praktycznie, możemy powiedzieć, wierzę w Jezusa. Przyjąłem Go, zaakceptowałem Go, przyjąłem Go jako osobistego Zbawiciela, stałem Mu się posłuszny, dałem się ochrzcić, czyli wszystko spełniłem. I w tym momencie Jezus powiedział, jeśli we mnie wierzyć będziecie i słowa moje was trwać będą, czegokolwiek byście chcieli, proście i stanie się wam. I tutaj możemy rozważyć dwa aspekty wypowiedzi Chrystusa. Inaczej, obietnicy Chrystusa. Pierwsze to jest to, kiedy wierzymy. I drugie, poprzez naszą wiarę widzimy efekt tej wiary poprzez wypełnienie Bożych obietnic. I tu jest napisane o cokolwiek. I teraz wróćmy na ten drugi aspekt tej sprawy. O cokolwiek. To znaczy, przykładowo, ktoś tam zapragnie jakiejś rzeczy tego świata, która dla niego może być złą rzeczą. Na przykład wiele ludzi ma myśli, żeby być bogatym człowiekiem i wtedy chciałby mieć dużo pieniędzy. To jest dobra rzecz, mieć pieniądze dla zaspokajania naszych potrzeb, ale czy i teraz opierając się na tym słowie, cokolwiek byśmy chcieli, stanie się. Czyli chcemy przykładowo pieniędzy. Pana prosimy, Panie, chcę pieniędzy. Ale Bóg wie, że kiedy my to otrzymamy, to będzie źle dla nas. I dlatego Bóg nam tego nie daje. Dlatego my musimy rozpoznawać wolę Bożą co do naszego życia. Jeżeli Bóg ciebie powołał do jakiejś służby, to On wszystko, i ty jesteś wierny Bogu, to On wszystko spełni w tych swoich obietnicach, spełni to, co ci potrzebne, bo apostoł pisze, że to, co nam jest potrzebne do życia i pobożności, to da nam Bóg. To, co nam jest potrzebne. Ale jeżeli my, tak jak mówię, powołani jesteśmy przez Boga, przykładowo moje powołanie jest powołanie, aby służyć ludziom, aby poświęcić życie, aby być gotowy w każdej chwili. Nawet wtedy, kiedy ja bym chciał w jakiś sposób sobie odpocząć, ale w tym momencie jest potrzeba, jak to mówimy, emergency, jest potrzeba i to jest moje powołanie. Od innego Bóg tego nie wymaga. On w tym czasie, druga osoba, może sobie odpoczywać. Może w tym czasie mieć czas dla siebie, dla rodziny, dla przyjaciół, ale moje powołanie jest w tym. I kiedy ja jestem temu posłuszny, Bóg wszystko daje do mojej służby, aby dać mi, tak jak mówi Jego obietnice. Natomiast ty, bracie i siostro, nie masz tego powołania, które ja mam lub inny brat lub inna siostra. Twoje powołanie może być inne. Ja pamiętam w zborze, jednym dużym zborze w Australii, to jest australijski zbór, to jest bardzo duży zbór i tam jest grupa ludzi, którą Bóg powołał, wiecie do czego? Tylko, żeby oni dawali finanse dla Kościoła i to jest grupa ludzi. Oni się spotykają, oni się modlą o swoje biznesy, o swoją pracę i Bóg ich szczególnie błogosławi. I oni bardzo duże pieniądze dają. Ja się na tym zastanawiałem i słyszałem wykład na ten temat. Nie tylko w tym zborze, którego tam trochę poznałem z uwagi na to, że moi przyjaciele tam chodzą i mi o tym opowiadali. Ale słyszałem i czytałem w książkach o innych zborach, że podobnie jest. Jest grupa ludzi, którą Bóg powołał po to, aby oni Kościół zaopatrywali. Oczywiście Kościół jest zaopatrywany i to jest biblijne. Te podstawy, które każdy członek Kościoła Chrystusowego powinien wypełniać, dając tą dziesiątą część, tak jak mówi Biblia, ale oprócz tego Bóg powołał innych ludzi, którzy dają więcej jak dziesiątą część, którzy dają 50%, albo nieraz nawet i da, jak to się mówi, 20%, ale to jest Jego i oni są przekonani, bo Bóg ich do tego powołał, aby właśnie podbudowywać królestwo, bo również i te rzeczy są potrzebne. I oni mają błogosławieństwo coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Ale oni są w tym wierni, Panie, Ty nas do tego powołałeś i my po prostu jesteśmy w tym wierni i wspieramy to Twoje dzieło. Może być inne powołanie. Ale Bóg od nich nie wymaga, żeby oni udzielali się w służby, żeby oni na przykład angażowali się, byli aktywni w Kościele. To są pozorni, przeciętni, można powiedzieć, chrześcijanie, którzy chodzą do Kościoła, ale w tym mają powołanie. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że Boże obietnice są darowane nam wszystkim w zakresie naszych potrzeb. Bóg nas zaspokaja w zakresie naszych potrzeb. Można powiedzieć, rodzice mają dzieci, czwórkę, piątkę i jedno jest szczególnie zdolne i trzeba posyłać na studia. I rodzice wszystko robią, to kosztuje, to jest pewien koszt. Włożą pieniądze, aby ono skończyło studia. A drugi kończy tylko średnią szkołę, bo nie jest na tyle zdolny i rodzice, jeśli rozsądnie do tego podchodzą, są z tego zadowoleni. Jeśli oczywiście mają przeraz ambicji, to się z tym męczą. Powinni zrozumieć, jeżeli tyle stać moje... To wiecie, mieliśmy doświadczenia z naszej przeszłości, z Polski, gdzie za masło, jak to się mówiło, gdzieś się tam pchało tego dzieciaka i później się kształcili ludzie i później co się działo? Po prostu byli wyuczeni, ale nie byli przydatni. Mieli tytuły, ale nie byli przydatni. Byli po prostu w jakiś sposób ukierunkowani dlatego, że rodzicom dobrze się powodziło, mogli ich wykształcić. I to jest prawda. A dzieci bardziej zdolne czasami nie mogły być wykształcone. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Bo jest niewłaściwa postawa. Boża postawa, jak patrzymy na Słowo Boże, On daje według naszych potrzeb. Jeżeli Bóg nas do tego powołuje, to bądź pewny, jeżeli Bóg cię powołał do czegoś, to On ciebie zaopatrzy w tym, w twoich potrzebach. I dlatego to słowo, o którym Jezus mówi, o spełnieniu, jeżeli w Nim będziemy trwali, Słowo Boże w nas będzie trwało, to cokolwiek byśmy chcieli, ale to cokolwiek nie oznacza to, co pomyślę. Bo w końcu dojdzie, że będziemy myśleć o innych żonach, ładniejszych, piękniejszych i tak dalej. Czy mężach. To jest taka natura ludzka. Więc w związku z tym to słowo o cokolwiek, ono ma wymowę, jeśli chodzi o nasze powołanie. I w tym zakresie bądźcie spokojni. Bóg, w tym zakresie bądźmy spokojni. Bóg da nam to, co nam jest potrzebne. I dlatego mamy, bym powiedział, mamy prawo prosić Boga i powiedzieć: Panie, Ty widzisz. Ja wiele razy Boga prosiłem. Ja mówię: Panie, Ty widzisz, że ja chcę Ci służyć, ale ja potrzebuję to czy tamto. I Ty widzisz. I mówię: Panie, Ty widzisz. I dlatego w ten sposób podchodząc, wiem, że jest to też woli Bożej. Czyli patrząc na nasze wyznanie, ważne jest też, aby to było bezpieczne, musimy też przeanalizować, z jakim nastawieniem podchodzimy, to co mówiłem. Czyli czasami to nasze nastawienie jest takie, mógłbym powiedzieć, egoistyczne. Czasami my chrześcijanie przychodzimy do Boga i wciąż tylko: Boże, daj, Boże, daj. O Boże, daj, o Boże, daj. Nieraz się zapominamy i wciąż tylko jesteśmy, można powiedzieć, coś w rodzaju, nie jest dobry obraz żebraka, człowieka, który żebra. Człowiek, który mógłby sobie zapracować, on sobie wybiera, to już jest jego, można powiedzieć, choroba i on idzie na ulicę i prosi. On nie musi. Przykładowo tutaj żyjemy w kraju, gdzie ludzie nie muszą wychodzić na ulicę i prosić. Dlatego, że tutaj jest zabezpieczona ta podstawa egzystencji, to minimum socjalne. Ale dlatego, że oni wypaczony mają swój rozum i są chorzy i oni to robią. Ale dlaczego ja o tym mówię? Nie żeby ich poniżyć, ale ten obraz człowieka zebrzącego nie jest przyjemny. On woła nieraz o nas, o takie, o litość i tak dalej. Ale natomiast, kiedy my chrześcijanie, tak jak ci ludzie mogą czy pójść do pracy, czy pójść i otrzymać tą opiekę socjalną, ale oni wolą to robić. I my możemy się nauczyć, że będziemy wciąż wołać, Panie, daj, wybierzemy taką drogę jak ci ludzie. I w oczach Bożych jesteśmy takimi żebrakami. A Bóg nie chce. Bóg nieraz chce, abyśmy się zgodzili z tym, na co Bóg nam pozwala. Na przykładowo doświadczenia, które przychodzimy. I w tym momencie, w tych doświadczeniach ludzie często narzekają. O, pamiętam raz jeszcze z Polski jedną siostrę, którą wciąż mam do dzisiaj obraz, starsza siostra, ona wciąż mówiła, o bracie, co mnie spotkało. I po jakiś znowu, o bracie, co mnie spotkało. I ciągle ją coś spotykało. I Bóg nie chce, żebyśmy byli w takim obrazie. Bóg chce, dlatego jeżeli tutaj nam brat starszy, brat Marek kiedyś przedstawiał, że jesteśmy ambasadorami, no to zobaczmy, jaki jest ambasador. Coś reprezentuje dla tego świata. Naprawdę, to jest człowiek wyselekcjonowany, to jest człowiek, który coś reprezentuje i Bóg chce, abyśmy coś reprezentowali. Bo jeżeli nawet ludzie przyjdą z tego świata i my wciąż, Panie, daj, będziemy tacy, to też nie jest to dobry obraz Kościoła Chrystusowego. Kościół Chrystusowy ma być Kościół radosny, zwycięzcy, Kościół pełen chwały, Bożej chwały, gdzie coś może zaproponować dla tego świata. I dlatego nasze wyznawanie, to jest, ja nie mówię, że to jest tylko wyznawanie, tak jak jeden pastor opowiadał, jak byliśmy w Grecji, mówił, spotkał jednego brata i mówi, bracie, jak się czujesz? Ale on był wciąż na nauczaniu, w pozytywnym wyznawaniu. I chociaż już ledwie miał się, mówię, dobrze się czuję, wyznawał. Nawet do zboru nie przychodził, pastora nie prosił, żeby się pomodlić, bo on wyznaje, że on się dobrze czuje. I w tym momencie ten pastor go pyta, bo widzi już, ledwie się na nogach trzyma, jak się czujesz? Doskonale. I wyznaje doskonale. I na drugi dzień umarł. I teraz, kochani, to było skrajne wyznawanie. To nie jest właściwe wyznawanie. Musimy mieć naprawdę troszkę, jak to mówią, rozsądku. I gdzie potrzebne jest wyznawanie, tam powinniśmy wyznawać. Jeżeli masz obietnicę i masz to przekonanie, to powiedzieć, tak, Panie, ja wierzę, że tak będzie. I wtedy możesz wyznawać w koło, w lewo, w prawo, na świadectwo, że kiedy to się stanie, żeby ludzie widzieli, tak, rzeczywiście, Boża obietnica się spełniła. I tak jak powiedziałem, w naszym wyznawaniu potrzebny jest rozsądek. Potrzebne jest właśnie poznanie woli Bożej w tym zakresie. Zobaczmy tutaj przykład Jezusa. Jezus, kiedy modlił się w swojej modlitwie arcykapłańskiej, tak, bo wszakże nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. Zobaczmy, Jezus, Syn Boży, który miał prawo od Boga żądać pewnych rzeczy, ale On mówi, Panie, wszakże nie moja to wola. Bo jeżeli my mówimy w pewnym naszym wyznaniu, my możemy dać wyraz tego pokazania własnego ego, własnego ja. Bo ja tak powiedziałem. Bo ja, tak pamiętam jednego takiego młodego pastora, mówi, o w zborze, ja mu chciałem usłużyć, bo widziałem, że była wielka potrzeba, a on mówi, o namaściłem tego, namaściłem, zapomniał się nawet tej formy użycia właściwej, Bożej. I ja mu tak delikatnie mówię, no wiesz, no nie możesz mówić namaściłem, bo nie ty namaszczasz, Bóg namaszczasz, ale nieraz zapominamy się, rozumiecie? Możemy wejść w taką pewność siebie i wtedy robić takie wyznanie, namaściłem tego czy tamtego. Dlatego potrzebne jest uczyć się od Chrystusa. Chrystus, Syn Boży. On wyznaje, wszakże nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. Amen? Amen. A wiecie, dlaczego Chrystus tak się modlił? Bo On wiedział, że wolą Bożą było, aby On zszedł na ziemię, aby oddał swoje życie. I On wiedział, że to była wola Boża. I dlatego modlił się, mój Panie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola. Poddaję się. Stał się posłuszny. Jest napisane posłuszny i to do śmierci krzyżowej. I to posłuszeństwo, poddanie się pod wolę Bożej sprawiło ten akt zbawienia dla ludzkości. I dzisiaj w tym imieniu mamy zbawienie. Dlatego, kochani, poznawajmy naprawdę wolę Bożą. Uczmy się od samego Pana. I kiedy Ty już jesteś przekonany, masz obietnicę, jesteś pewny, że to jest wola Boża, możesz wyznawać. Możesz wyznawać. Jeszcze apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze 8:14, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Dlaczego ten werset podaje? Prowadzenie, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Czyli to wynika z tego, że musimy mieć w tym wyznawaniu prowadzenie Ducha Świętego. Bez Bożego prowadzenia przez Ducha Świętego wszystko będzie zmysłowe i cielesne. Może się spełniać. Dla wielu ludzi się spełnia. Zaczynają wyznawać. To może nie mieć nic wspólnego z Bogiem. Wyznaje i spełni. Jak to się mówi, trafił. Ale to nie ma tego Bożego podłoża, Bożego fundamentu, bo nie było woli Bożej. Bóg od nas tak na koniec nie oczekuje, abyśmy szli tak na oślep. Jak to się mówi? I tylko duchowo. Dlatego, że Bóg stworzył nas w ciele, dał nam zmysły i w tym naszym chodzeniu Bóg chce, abyśmy się poruszali w sferze również tej cielesnej, dlatego że ta sfera fizyczna, materialna nas otacza, abyśmy poruszali się według Jego woli, prowadzeni Jego duchem. I tak chciałbym zakończyć. Dlatego teraz powstańmy, aby prosić Pana o prowadzenie. Ale też ważne jest, jeżeli teraz to, co słyszałeś i przeanalizujesz w sercu swoim i spójrz na swoje postępowanie i może w Twoim życiu było jakieś wyznanie, które wyznawałeś, a to się nie spełniło, jest czas, kochani, bo z tego też musimy pokutować. Wiele ludzi wyznaje, a później, kiedy trzeba to rozliczyć, oni mówią, no, tak myślałem. A powoływało się na Boga. Mówi, Pan mi powiedział, ale kiedy później się bierze na rozsądzenie, no ja tak myślałem. I dlatego, że z tego nie pokutujemy, nie wzrastamy i nie przechodzimy do bliższej relacji z Bogiem. Z tych rzeczy, kochani, musimy pokutować. Ja nieraz przed Bogiem, kochani, to, co tu powiedziałem publicznie i później zobaczyłem, że to nie było z Ducha Bożego, nieraz w domu płakałem i mówiłem, Boże, wybacz mi. I wstydziłem się tego. Mówię, Panie, aby się więcej to nie stało. Bo jestem tylko człowiekiem i wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale kiedy nie będziemy pokutować, kochani, nie pójdziemy do przodu. A jak nieraz lekkomyślni jesteśmy, coś powiemy, że to od Pana, że to od Pana. Później to się nie spełnia, a my sobie dalej. Nie pójdziesz dalej. Nie pójdziemy dalej. Musimy z tych rzeczy pokutować. Niech będzie czas teraz, kochani. Ta chwila, niech będzie czasem naszej pokuty. To, co wyznawaliśmy, a nie było od Boga, abyśmy pokutowali z tego, abyśmy się oczyścili, wtedy pójdziemy dalej. Wtedy przyjdą Boże objawienia. Wtedy będziemy się poruszać w Bożej woli. Amen? Amen. Myślę, że was nie zasmuciłem, ale wskazałem tą drogę, która jest wyjściem z tych sytuacji, abyśmy dalej nie brnęli, bo możemy wejść w tą skrajność. Dlatego, tak jak powiedziałem, potrzebne jest pozytywne wyznawanie, ale potrzebne jest też poznawanie woli Bożej, Bożych objawień i potrzebna jest pokuta. I wtedy pójdziemy do przodu. Amen. Módlmy się teraz. Nie każdy z nas tak jak potrafi woła do Pana. Panie, oto jesteśmy. Boże, wyznajemy nasze słabości, Panie. Nawet w tym, co wyznawaliśmy, Boże kochany, a co nie było od Ciebie, Panie, kiedy powołaliśmy się na Twoje słowo, Twoją wolę, Twój autorytet, Boże, prosimy Ciebie, abyś Ty nam wybaczył, Panie, abyśmy już więcej tak nie czynili, Panie. Naucz nas chodzić, Boże kochany, przed obliczem Twoim, woli Twojej, Panie. Naucz nas, wybacz nam, Panie, o to, co Ciebie prosimy. Chwała Ci, dzięki. Amen. Pan jest dobry. Amen. Przywitajmy się. Będziemy słuchać Słowa Bożego. To jest też głos Boży. Tak jak dzisiaj Pan mówił przez Ducha Świętego do nas, tak też to jest też Słowo Boże, głos Boży. My musimy wciąż być świadomi, że to Słowo, ono może zmienić nasze życie. Kiedy my w nie uwierzymy, kiedy my zaufamy temu Słowu, nastąpi przemiana naszego życia. Dlatego, że Słowo Boże jest nazwane jako ziarnko, które wsiane jest do gleby. I tam, kiedy to ziarnko po pewnym czasie, kiedy jest odpowiednio pielęgnowane, podlewane i ono zaczyna rosnąć i później widać owoce. Tak samo ze Słowem Bożym. Jeżeli my pozwolimy, żeby ono zamieszkało w sercu naszym i będziemy je pielęgnować, to ono przyniesie owoc. Jest to pewien koszt. Rolnik, który pracuje na roli, on ponosi pewien koszt tego, żeby później oglądać owoce. On oczekuje na owoce. I my mamy oczekiwać na owoce. Kiedy Mariusz opowiadał świadectwo swojego przeżycia z Panem i to, że Pan do niego mówił, to co czuł w swoich myślach, to co mu Pan dał, to słowo, to jest słowo, które zamieszkało w jego sercu. Pan oczyścił, stał się wolny i mówi, przez 2 tygodnie czuje się inaczej. Ale jeżeli on dzisiaj po nabożeństwie pójdzie do domu i zacznie się z żoną kłócić albo zacznie plotkować o innych i będzie opowiadał takie jakieś wyobraźnie tam o braci, o siostrze, coś mu się tam ktoś nie podobał i do innego będzie mówił, będzie grzech miał, to wtedy to nie są warunki, ażeby to słowo, które w nim zamieszkało, żeby przyniosło owoc. Czy nie prawda? To jest prawda. Jeden fakt. Drugi fakt, kiedy uwielbialiśmy Pana, przychodziły mi takie myśli, że diabeł dla chrześcijan zakłada czarne okulary, bo on jest taki czarny typ. I on zakłada dla chrześcijan czarne okulary. I nieraz mamy czarne okulary. Wszystko widzimy na czarne. Bóg stworzył tak piękny świat, a diabeł przemienił go na tragiczny świat, na świat pełen niepokoju, zburzony świat. To zrobił diabeł. I tak samo Bóg daje człowiekowi życie, jest napisane obfite życie, błogosławione życie. Jezus mówi nowe życie, tak mówi jego słowo. Ale diabeł, kiedy zakłada na chrześcijaninowi okulary, wówczas my to życie widzimy na czarno. Mamy lęki, niepokoje, mamy różne stany depresyjne, mamy niezadowolenie. Często widzimy tak, jak nie powinniśmy widzieć. Często mamy do drugich mieć postawę Bożą, postawę chrześcijanina, a często nasza postawa nie jest jako chrześcijanie. Dlatego też musimy coś z tym zrobić. Albo będę dalej chodził w czarnych okularach i moje życie będzie całe, będę je widział na czarno, albo powie diable, idź precz ode mnie, bo to jest ten autorytet, że mamy powiedzieć, zabieraj te swoje wstrętne okulary. Czy nie jest tak? To jest prawda. I my musimy się rozprawiać z takimi sytuacjami naszego życia. Inny fakt, którym chcę się dzielić, to jest to, co Jezus, jaki problem miał Jezus ze swoimi uczniami. Wielokrotnie widzimy, o nich musiał gromić. Nawet do Piotra powiedział, idź precz, szatanie. On na pewno w tym wszystkim miał, tak jak czytamy tutaj w Ewangeliach, wielki problem. On ich kochał. On ich mówił o tym, że on idzie oddać życie za nich. I on dawał im wiele, wiele dowodów, że ich kocha. Oni nawet nie musieli się troszczyć o tą codzienność. Robił takie cuda, że nie mieli co jeść. Byli zatroskani, a on już uczynił cud. Zobaczcie, jaki wspaniały Jezus. My nieraz myślimy, jakby tak Jezus był tutaj w naszym kościele pastorem, o, to byśmy byli, to by nam dobrze dopiero było. To nieprawda. Dlatego, że nasza natura, bo Jezus jest wśród nas, a my dalej jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Wiemy, jacy jesteśmy. Jeżeli naprawdę uświadomimy sobie to, co Bóg zrobił w naszym życiu, jak wiele błogosławieństw dał i jak wielce nam błogosławi, to naprawdę, gdybyśmy mieli świadomość tego, dzisiaj nasze postawy byłyby inne. Dzisiaj, kiedy byśmy wielbili Pana, kiedy by był czas na uwielbianie, to byśmy nie oczekiwali, żeby grupa nas uwielbiąca prowadziła. I często może mamy takie podstawy, że no słabe uwielbienie, bo słaba grupa. Może ktoś z członków, ja nie wiem, czy wy tak myślicie, członków tej grupy uwielbiającej myślicie, może gdy byłby lepszy lider, to lepiej by było. Ani lider, ani żaden członek tej grupy uwielbiającej nie zmieni sytuacji, jeżeli ja i ty się nie zmienię. Musimy się zmieniać. Musimy więcej sami siebie coś dać, niż oczekiwać, niż kto nam da. Dlatego, że napisane jest, błogosławioną rzeczą jest dawać. Tak mówi Słowo Boże. I ty, kiedy dajesz swoją postawą dobry przykład, kiedy jesteś otwarty na potrzeby drugiego, to ty dajesz, niosąc ten kosz i stajesz się błogosławieństwem. I błogosławioną jest rzeczą dawać, aniżeli brać. A jeżeli ty oczekujesz, to już jesteś w przegranej sytuacji. Myśmy mieli oczekiwać na to, żeby łaska Boża okazana była w Jezusie. I ludzie oczekiwali 2000 lat temu na okazanie łaski Bożej w Synu Bożym. Oczekiwali. Jest napisane, że mędrcy oczekiwali. Oczekiwali, gdyż proroctwa mówiły. I to się już spełniło. I to już się spełniło. Że Jezus przyszedł, ażeby zbawić człowieka. I mamy to zbawienie, łaska się dla nas okazała i teraz Pan chce, żebyśmy nieśli dla tego świata, żebyśmy nieśli ten koszt tej wędrówki. Dlatego też patrząc tutaj na sytuację w Ewangelii Marka, rozdział 8, otwórzmy. Myślę, że dzisiaj wszyscy Biblię mamy. Mówię wam, następną niedzielę, kto nie będzie miał Biblię, to wstaniecie. Kto nie ma, nie przyznawajcie się jeszcze się nie przyznawajcie, ale rozsądźcie, Biblię musicie mieć w kościele. Następny raz, jak Duch Święty mi przypomnie, nie wie, czy to będzie w następnej niedzieli, ale jak Duch Święty mi przypomnie, to powie, żeby ci, którzy nie mają Biblię, żeby wstali. A jak nie wstaniesz, to znaczy, że ty oszukujesz. Patrzmy na Słowo Boże. Ewangelia Marka, rozdział 8, od wiersza 14. Ta opisana sytuacja mówi nam, że Jezus gani małowierność uczniów. I dzisiaj to słowo chce w jakiś sposób wyplewić z naszej gleby tą małowierność. Ja mówiłem o glebie naszego serca. Jezus sieje słowo. Jego słowo jest siane do naszych serc. To słowo, jak czytamy, ono jest siane do naszych serc. I tam może być, kiedy to ziarnko zaczyna kiełkować i rosnąć, mogą powstać różne konkol, chwasty. I dlatego Jezus ganił ich za małowierność. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów, mieli z sobą w łodzi tylko jeden bochenek. I nakazywał im mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Jezus im mówi, o chlebie oni nie o niebie. Jak Jezus mówi o niebie, to oni o chlebie. Tak często mówimy. Ja do ciebie o chlebie, a ty o niebie. I tak samo jest podobna sytuacja. Oni rozmawiają o takich rzeczach, gdzie w tym czasie nie powinni rozmawiać. Nie powinni rozsądzać. Często właśnie my kłopoczemy się takimi rzeczami, że nie powinni. Kiedy przychodzę do domu Bożego, a ja martwię się, o, bo jak tam będzie to w pracy? Czy ty zmienisz to, co będzie w tygodniu? Nie zmienisz swoją postawą. Ile nocy nie przespaliśmy przez głupie nieraz sytuacje i tak nie zmieniliśmy. I tak nie zmieniliśmy. Tylko niewyspani, tylko przemęczeni. Dlatego też Pan chce nas uczyć dzisiaj ufności. I dlatego Pan gromił swoich uczniów za brak ufności. I w tym przypadku Jezus ich zgromił. A oni rozmawiali o tym, że chleba nie mają. My dzisiaj rozważamy o Słowie Bożym, a ty może o czymś innym. Ty wiesz najlepiej, o czym rozważasz. Zauważył to Jezus i rzekł do nich, o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie? Skleroza? Często sklerozę mamy. Zapominamy o dobrociach Bożych w naszym życiu. Skleroza to jest duchowa choroba. Trzeba się jej pozbyć. Trzeba przyjść do Pana jako najlepszego lekarza, powiedzieć, Panie, uzdrów mnie z tej choroby. Bo to duchowa choroba, kiedy nie pamiętamy o wielkiej miłości Bożej do nas. Gdy małem 5 chlebów, Pan już wyjaśnia. Ma z nimi problem. Tłumy przychodzą, oczekują od Pana uzdrowienia. Niektórzy przychodzą, aby się najeść tylko. Inni przychodzą, żeby być uzdrowiony i już im Jezus niepotrzebny. I tak było. To wielki problem dla Jezusa. On z miłością przyszedł na ten świat jako Syn Boży. On potwierdza znakami tym, że jest Bogiem. A oni przyszli, uzdrów mnie Panie i poszli sobie. I sobie poszli. Tak było, czytamy, z 9 trędowatymi. Poszli i nie oddali chwały Bogu. A Jezus mówi, a gdzie pozostali? Tylko jeden został uzdrowiony. To nie tylko dotyczy uzdrowienia, ale to dotyczy wszystkiego. Nawet to, że dostałeś coś od Pana w sferze materialnej, czy jesteś Mu za to wdzięczny? Czy jesteś Mu za to wdzięczny? I Panu się to nie podobało. Pan miał z nimi problemy. Oni nie mieli ufności. Oni zaczęli myśleć cieleśnie, a mieli Pana. Większe rzeczy czynił. Większe rzeczy, bo kiedy z martwych wzbudzał ludzi, czy to nie była wielka rzecz? Czy to nie świadczyło, że z nimi jest Bóg, ten, który daje życie i zabiera? To był znak, że On jest Bogiem. Bo kto daje życie? Bóg daje życie. I Bóg przywracał życie. I byli zmartwychwstawali. I to były znaki, że Bóg jest z nimi. Ale oni zatworzeni. O, jak bardzo się troszyli o to, o co się nie powinni. I On im wyjaśnia, gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, i mówi, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu 12. Jeszcze więcej niż połamano tego chleba. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście 7 chlebów dla 4000? Odpowiedzieli mu 7. O wtedy się pasjonowali, o jaki cudowny Pan, policzyli ile chlebów, ile zostało, ile okruszyn zostało, ile ludzi nakarmiono. O, była pewna emocja, przeżycie. O, Pan jest z nami, to jest właśnie Bóg, który jest z nami, jesteśmy bezpieczni. I w tym momencie Pan im przypomina, bo zapomnieli, skleroza duchowa. Zapominamy, bracia i siostry. Gdybyśmy naprawdę tak szczerze pamiętali o wielkiej łasce i miłości w naszym życiu naszego Pana, dzisiaj chwała dla Niego by wypływała cały czas. Chcielibyśmy wielbić nie tylko 45 minut, ale 2 godziny i wielbić. Zmieńmy nasze postawy. Bądźmy Panu naszym wdzięczni. On się smuci z tego powodu. I rzekł im, i mimo wszystko wyjaśnił mu i mówi, i jeszcze tego nie rozumiecie. O, jak małowierni jesteście. Dzisiaj to słowo jest do mnie i do ciebie. Ono mnie również dotyczy. Ono mnie dotyczy. I ja takie rzeczy przeżywam jak wy. Też mam pewne różne problemy i też nieraz się martwię, nieraz spać nie mogę. Ale kiedy zaufam, doświadczam lepszych rzeczy. I chcę, żeby się zmieniło moje życie. I chcę, żeby się zmieniło wasze życie. Dlatego, że to jest realne. To jest realne. Możemy chodzić w Bożej obecności nie tylko, kiedy tu przychodzimy, ale zawsze ta Boża obecność może być w naszym życiu. Są ataki diabła. On ma różne sposoby. On jest przebiegły. To jest kłamca. Przynosi, tak jak mówiłem o tych okularach, przyniesie piękne okulary. To tak pięknie, błyszczące. A kiedy założysz, ciemno widzisz. Dlatego musimy patrzeć, co bierzemy. Musimy patrzeć, co przyjmujemy. Musimy patrzeć, czy naprawdę to jest wolą Bożą. Dlatego, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, dzisiaj słowo naszego Pana jest, ażebyśmy nie byli lekkomyślni, ale żebyśmy z odpowiedzialnością za nasze życie, bo z Bogiem nie ma żartów. Ja nie chcę nikogo straszyć, ale wiem, że z Bogiem nie ma żartów. Bóg ma wiele łaski, to jest prawda, ale gdzieś jest granica tej Bożej łaski. Dlatego też, kiedy mamy poznanie, jest napisane, ci, którzy mają poznanie, ci, którzy nauczają szczególnie, a my wszyscy nauczamy. Czy nie nauczasz, czy nie opowiadasz drugim o Jezusie, jesteś nauczycielem, uczysz. A jest napisane, ci, którzy nauczają, podwójny sąd odniosą. Oczywiście dotyczy tu nauczycieli Słowa Bożego, którzy są w pozycji w tym urzędzie nauczyciela, ale również my też będziemy za to odpowiadać, jeżeli głosimy, a nie żyjemy według słowa. To też również nas się dotyczy, bo jest napisane, że biada temu, który by zgorszenie przynosił. I w tej sytuacji, i można powiedzieć, jaką miał Chrystus swoimi uczniami, bym powiedział w takiej przykrej sytuacji, bo nie była ona za bardzo taka szczęśliwa i dla Pana, i dla uczniów, bo musiało dojść do pewnej konfrontacji. On im musiał pokazać. On chce pokazać i Tobie, i mnie, nam wszystkim. Chce pokazać, jacy naprawdę jesteśmy. I dzisiaj nam Pan mówi, żebyśmy zmienili te nasze postawy. A my wiemy najlepiej. My wiemy najlepiej. Przykład naszej siostry, którą jeszcze raz powtórzę. Zobaczcie, 92 lata. Wdzięczna Panu. Dziękuję. Pierwsze to Panu dziękuję, że mi dał tyle lat. Halleluja! To jest postawa. To jest postawa. To jest przykład. Dlatego, bracia i siostry, uczmy się z tych dobrych postaw. Jeżeli chcesz tyle lat żyć, to dziękuj Panu każdego dnia za zdrowie i życie, a będziesz wiele lat żył. Ale teraz chciałbym tutaj właśnie zwrócić cały czas uwagę na to, że Pan jest zasmucony. Pan jest i z mojej postawy nieraz jest zasmucony. Dlatego, że też wiele łaski i miłosierdzia okazał. Postawił mnie w pewnej pozycji odpowiedzialności. I nieraz mnie osądza, dlaczego tak zrobiłem lub inaczej. Ale jeżeli przychodzę w pokucie i mówię, Panie, Ty wiesz. Nieraz przychodzę, kiedy w tygodniu tu nikogo nie ma i przychodzę i klękam tutaj i mówię cały czas, Panie, dziękuję Ci za to, co nam dałeś. To jest wspaniały budynek. To wszystko, co Ty czynisz wśród nas. Ale Ty widzisz moje serce. I kiedy tak wołam do Pana, wtedy zaczynam się przemieniać. Inny wychodzę z tego budynku. Inny. My potrzebujemy mieć takie miejsce odosobnienia, tak jak Mariusz mówił, takie osobiste przeżycie. Nieraz skrępujemy się, nieraz jesteśmy myślami związani, nieraz się w kogoś wstydzimy, żeby się tak otworzyć. To pójdźmy właśnie na takie osobne miejsce, na taką pustynię, gdzie nikogo tam nie ma. Ale Pan tam jest i Pan tam Cię oczekuje. Tam Pan na Ciebie oczekuje. A żebyś tam sam na sam z Panem wołał. Ta postawa uczniów, ta negatywna postawa daje nam obraz często naszych postaw. Niekoniecznie tutaj tak jak ma to odniesienie do tej sytuacji, ale w wielu, wielu sytuacjach takich, które na co dzień mamy, że zasmucamy naszego Pana. Dlatego jest ten sygnał Ducha Świętego. Kiedy uwierzyliście, coście otrzymali? Ducha Świętego, apostoł Paweł pisze. I Duch Święty jest w was. I on sygnalizuje. Jest tym sygnalizatorem. On spełnia wspaniałe role. Sygnalizator, sygnalizuje. Ten czujnik, który jest wrażliwy. Nieraz sumienie jest niewrażliwe. Wiele ludzi ma sumienie, ale to sumienie jest niewrażliwe. Gdyby mieli wrażliwe, to by nie było to, co jest w tym świecie. Tyle krzywd i nieszczęścia. Ale ich sumienie jest niewrażliwe. Dlatego Pan daje tą wrażliwość przez Ducha Świętego w nas, ażebyśmy byli wrażliwi. On spełnia taką rolę. On spełnia rolę ostrzegawczą. Jak też mamy napisane wiele innych ról, pocieszających, pouczających nas. Czy korzystasz z tego, że właśnie Duch Święty chce spełnić w swoim życiu tą rolę? Tego, który ostrzega Cię. Tego, który... Czy sam kierujesz się swoimi myślami tylko? Tego, który Cię ostrzega, który Cię naucza i który Cię pociesza. Który Cię pociesza. Pan chce Cię pocieszyć. I mówi, nie trosz się, nie martw się. Bądź cierpliwy. Ale ja już chcę. Właśnie, brak cierpliwości. Brakowało nieraz to uczniom w różnych sytuacjach. Ale Pan ich karcił, dlatego, że są niecierpliwi. I Pan dzisiaj nam wskazuje właśnie na te negatywne postawy. I my wiemy, jakie one są w naszym życiu. Nie ukryje się. Możemy tą powierzchowność chrześcijańską mieć perfekt. Widziałem już takich w przeszłości chrześcijan perfekt. Doskonały chrześcijanin. Abyście zobaczyli, prosto do nieba, ale tylko go dotknąć, to dlatego Pan nie chce, żebyśmy tacy byli perfekt, ale żebyśmy z słabościami naszymi przychodzili, Panie, widzisz nasze słabości, nie jestem perfekt, bo ten z perfekto nie idzie do Pana, bo on mówi, ja jestem perfekt, tu chrześcijanie, zobaczcie, jaki ja jestem, ale ten, który naprawdę szczerze jest świadomy tego, że przed Panem nikt się nie ukryje, przychodzi i mówi, Panie, Ty widzisz moją słabość. I wtedy Pan Ciebie posila. I to, co słabe, jest przemienione, bo On dokonuje, On daje życie i w Twoim życiu przemienia Cię. To, co, na to, co słabe, przemienia na to dobre, mocne. Bo kto zabrał z Twojego życia nałogi? Pan to zabrał. Ty nie mogłeś, bo byłeś słaby. Ja nie miałem akuratnie w swojej przeszłości problemy z alkoholem czy z nikotyną. Ale inne rzeczy Pan mi pozabierał. Ale Tobie właśnie takie Pan pozabierał. Te, z którymi nie mogłeś się poradzić. Taki rodzaj słabości. a u mnie były inne. Może te są bardziej widoczne, bo jak ktoś się opije czy pali papierosa, to widać. O, jaki to grzesznik. Ale tego, który tam coś w sercu ma, tylko go rusz, no to tego nie widać. Nie widać. Ale Pan widzi. I to jest ta nasza słabość, którą musimy się pozbyć. To jest Słowo Boże. Ja nie opowiadam historyjki. Ktoś kiedyś napisał tak, że często kaznodzieje chcą, jak to się mówi, pobawić ludzi, żeby byli weseli w kościele i stwarzają im różną taką atmosferę. Jakiś żart od czasu do czasu, a coś na fan, żeby dobrze się czuć. I mówi, zabawiają. Ale kiedy mówią Słowa Bożego i kaznodzieje napominają, pokutujcie, zobaczcie, tak nie powinno być. O, to tutaj takiego to lepiej go nie mieć w kościele. Bo Słowo Boże mówi, że i będzie w ostatecznych czasach tak, że nazbierają sobie słuchaczy. Ja nie chcę się porównywać, że ja już taki doskonały kaznodzieja, a tam inni to są źli. Ale chcę mówić o tym, że Słowo Boże, ono dotyka i mnie. I ono, kiedy mnie napomina, jestem tym poruszonym, to dzielę się z wami i żeby was też napominało. To jest to, co, czym żyjemy, tym się dzielimy. Jeżeli ja będę chciał mieć życie na fan, no to będę i wam przekazywał życie na fan i będziemy wszyscy na fan i zobaczymy, do czego dojdziemy. Ale boję się Boga i Pan mnie napomina i to przeżywam i tym się dzielę z wami. I to powinno być częścią nas wszystkich. I to, co ciebie Pan napomina i w tym, co ciebie Pan doświadcza, to, co ty przeżywasz, dziel się z drugim. Dziel się na grupie domowej, dziel się, kiedy dzwonisz do koleżanki czy do kolegi, dziel się tym. A to będzie budować ten Kościół. To będzie budować ten Kościół. Bo Pan chce, żeby taki jego Kościół był. Ja pamiętam, kiedy z przeszłości, kiedy były grupy domowe jeszcze w Polsce, w jednym zboru mi opowiadali tak. Kiedy w domach się spotykali, tak jak my mamy te grupy domowe, i mówi tak, kiedy był czas na rozważanie Słowa Bożego, atmosfera duchowa, wszyscy duchowi, pięknie rozumieją, wszyscy dyskutują, duchowa atmosfera. I mówi ten pastor, mówi, kiedyś, mówi, tak odwiedził jedną, drugą, trzecią grupę i mówi, coś wszyscy, mówi, coś zaczęło się z Boże źle dziać. Atmosfera duchowa, kiedy jestem, wszystko okej, okay. I kiedy się skończy grupa domowa, nie ma atmosfery duchowej. Wszyscy. To biznes, to tam, to spotkania, to kawunia, to jakieś jak ubranaś, a tu, a to będzie lepsze, a to tamte, a tu ten. I mówi, co się w moim zborze zaczęło dziać? Ja myślę, że u nas tak w grupach nie ma, ale będę chciał teraz, już postanowiłem, odwiedzać grupy. Może tak jest. To jest prawda. To jest życie, praktyczne życie, które często wskazuje na to, że Bogu się nie podoba. Jezus, kiedyby był, on by to skarcił. Apostoł Paweł karci i mówi tak, o wy Galatowie! Aby powiedział do nas, o wy tam z Toronto! Tak bezrozumni jesteście, rozpoczęliście duchem, a ciałem kończycie? A ta sytuacja, o której ten pastor się ze mną dzieli, on mówił, tak, mówi, to było słowo do Galacjan w tamtych czasów, ale to dotyczyło mego zboru, bo tacy byli bezrozumni. Duchowo rozpoczynali, atmosfera duchowa, wszyscy bardzo duchowi, skończyło się spotkanie, o, już, ciało, bierze grupę, górę i koniec. Grupę, tak, bierze swoje ręce, ciało i koniec. Ja nie mówię, że mamy udawać tą duchowość, bo kiedy uczniowie chodzili z Jezusem i opisane są sytuacje, i Chrystus widział tą cielesność i dlatego ich ganił, ale też widział te potrzeby. On nie kazał im chodzić bez przerwy na tym wysokim duchowym poziomie. On nie kazał Piotrowi cały czas chodzić po wodzie i zwał 12 i chodźcie po wodzie, bo tam trzeba było mieć wiary. Ale on pokazał, że możecie chodzić wiarą, jeżeli mi ufać będziecie. I w tym przypadku, ale Chrystus zaspokajał ich potrzeby tam, kiedy była potrzeba. On czynił te cuda, dlatego że byli zatroskani tym ludem, tam trzeba było podzielić, kiedy przynoszono, trzeba było ustawiać w kolejce do Pana i wiele innych rzeczy, porządku trzeba było, bo tam może i niektórzy byli tam niepoprawni i ci uczniowie tam byli zajęci, zmęczeni i nieraz posnęli, to on ich musiał budzić, ale było nieraz tak, że oni z tym kłopocie w tej pracy dla Pana, żeby mu pomagać, w pewnym momencie zapomnieli, przyszła już noc, nie mamy chleba. A Pan mówi, a ja wam pomogę, nie martwcie się, ile macie koszów, zaraz rozmnożę. Czy nie tak? Zobaczcie, Pan widział te potrzeby i zaspokajał. Ale oni byli zaangażowani. Ale kiedy przeszli już w cielesność, kiedy zaczęli już sobie dzielić stanowiska tam w królestwie, tam czytamy, kiedy poszli na górę przemienienia, już chcieli tam do Pana iść, a Pan ich gromił. I wiele innych sytuacji Pan ich gromił. Bo była cielesność, już posadki, jak to nieraz by chcieli ludzie, już jakieś pewne układy, które dają nam jakieś tam czasowe bezpieczeństwo. Ale Pan mówi, nie tak, pracujcie dla mnie. Ja często powtarzam, kiedy wysłał 72 i mówi, gdybyście pracowali dla mnie, czy wam coś brakowało? Gdy ja was wysłałem, czy wam czegoś... Oni mówią, niczego. Dlaczego? Bo oni byli zaangażowani dla Pana. Zaangażuj się dla Pana. Ale nie 8 godzin. Jeśli ja jako pastor zaangażowałbym się na 8 godzin pracy w tym kościele, to bye bye po kościele. 24 godziny. Ja i ty, kiedy będziemy pracować dla Pana, to wtedy Pan będzie zaspokajał te potrzeby. I Pan się będzie troszczył. Ale kiedy naprawdę twoje serce będzie, twoja ręka będzie przyłożona do tego pługu. Jest napisane, kto przyłożył rękę do pługu, jako rolnik, do pracy, na roli. Niechaj nie ogląda się. Niechaj nie ogląda się na tą marność. Ale niech pracuje dla mnie. I kiedy czytamy o Sodomie Gomor, że kiedy żona Lota się oglądnęła na tą przeszłość. Może żałowała, co tam zostawiła. Może nie wiadomo, jakie myśli miała. To Bogu się nie podobało. Bo Pan chce, żebyśmy patrzyli na Niego i szli za Nim, Jego drogą, którą On wytorował i On będzie zaspokajał wtedy nasze potrzeby. To nie znaczy, że będzie zielony stoliczku, nakryj się i będzie nam nieraz brakowało. Ale Pan będzie zaspokajał. Nie zostawi cię. Żyjesz w takim kraju, że jak... I tutaj nikt nie głoduje, nie tego. Oczywiście, jeśli będziemy leniuchami, nie będziemy pracować, to rzeczywiście nikt nam nic nie da. Ale kiedy będziemy pracować dla Pana, to i będziemy też mieli siły, żeby być tym przykładem dla innych ludzi właśnie, że pracą, uczciwością, sprawiedliwością, że Bóg nam błogosławi. Ale to wszystko musi iść w parze. Sprawiedliwość, uczciwość, pracowitość w tym świecie, ażeby być światłością. Żeby być światłością dla tego świata. To nie to, że będziemy mówili piękne słowa i głosili Ewangelię. To nie to. To nie jest światłość. Światłością to jest nasze życie, że kiedy nas zobaczą i powiedzą tak, to są ci, którzy wierzą tą Ewangelię. To są ci. I Pan chce, żebyśmy byli taką światłością. A kiedy z Nim będziemy blisko i kiedy Jemu będziemy ufać, wtedy będziemy wypełniać tą światłość w tym świecie. A to jest właśnie wolą Bożą. Możemy powiedzieć amen.
Amen.
Wiecie, tak przyszła mi myśl, że już nie ma więcej słowa. 15 minut. To przyjdziemy teraz do naszego Pana. Wstańmy, bracia i siostry. To jest od Ducha Świętego. Już nie mam co mówić. Takie, szukałem myśli, a Duch Święty mówi, już nic nie masz. A mogę mówić, mogę, ja godzinami mogę mówić. Ale Duch Święty, już nic nie mam dla nich. Bo oni słyszeli dzisiaj moje słowo. I Pan dzisiaj mówił do nas. I Pan dzisiaj chce, żebyśmy przed Nim pokutowali. Znasz swoją postawę w stosunku do Pana. Módlmy się teraz. Panie Boże, Panie nasz Boże, my przychodzimy do Ciebie, Boże kochany, ażeby Ci oddać chwałę, która się Tobie należy, Panie. Panie, chcemy pokutować z naszych słabości. Przemień nasze życie, Boże. Przemień, wołamy do Ciebie, Boże kochany. Panie, proszę Ciebie, przemieniaj każdego z nas. Niech to będzie ta komora modlitwy naszej, że do Ciebie wołamy, Panie. I nie wstydzę się wołać do Ciebie, jako do mego Pana, a żebyś Ty mnie przemienił, Panie. I proszę Cię o moich braci i siostry, o każdego przyjaciela, Panie. Przemieniaj nas, Boże. Twoje słowo dzisiaj do nas mówi, a żebyśmy się przybliżali do Ciebie, bo jesteś pełen miłości i Ty wybaczasz. Ty mówiłeś, żebyśmy nie stali w miejscu, że Ty jesteś tą drogą, że Ty otwierasz tą bramę. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus, z całego serca. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. O, halleluja, halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Ori turisi. Panie mój Boże. Halleluja, halleluja, halleluja. Dziękuj Panu. Dziękuj Zbawicielowi. To jest Jego wola. Halleluja. A On Cię chce dzisiaj nawiedzić swoją obecnością. Chce Cię obdarzyć swoimi darami. Korzystaj z tej skarbnicy. Masz prawo i przywilej. Z Bożej skarbnicy. Z odwagą. Wejdź do przedsionku Bożego. Wejdź do przedsionku. Pan Ci pozwala, abyś tam przebywał. Halleluja. W Jego obecności. Bo już w Bożym przedsionku jest ta Boża chwała. A jak Pan przebywa swojego, chwale swojego ludu. Halleluja. O, dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Jesteś przemęczony, ale to zmęczenie daje Ci diabeł. Bo on ma dostęp często do naszego ciała. I daje Ci to zmęczenie. Nawet zmęczenie Twojego umysłu. Gdyż on jest duchem depresji. Diable, ja Ci mówię, Ty nie masz prawa do dzieci Bożych. Jesteśmy odnowieni w naszym Panu, w Jezusie Chrystusie. Odnowieni jesteśmy w naszym Panu i nabieramy sił, nowych sił dla naszego Pana. Panie, odnawiaj nas teraz, Boże. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Błogosław każdą osobę. Halleluja. O, dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Błogosławmy jeden drugiego. Połóż rękę, jak to odczuwasz na bracie, na siostrze. Połóżmy ręce i módlmy się jeden o drugiego. To nas łączy. Słowo Boże mówi, żeby się modlić jeden za drugim. Gdyż potrzebujemy wsparcia duchowego, jedni drugich. Połóż, jeżeli odczuwasz, połóż rękę na żonie, na mężu. Módl się o członków swojej rodziny, którzy są tu nieobecni. A Pan ich tam będzie dotykał, jeśli wiarą. Jeżeli masz wiarę, że Pan ich zbawi, to Pan ich dotknie, przyjdziesz do domu i będą zmienieni. Wierz, a będzie zbawiony Ty i dom Twój, tak mówi Pan. Wierz, a będzie zbawiony Ty i dom Twój. Twoja wiara dokona przemiany w Twoim domu. Twoja żona, Twój mąż będzie przemieniony, Twoje dzieci. Zaufaj Panu, tak mówi Pan, ufajcie mi, mojemu słowu. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Chwała, halleluja. Wielbię Ciebie, Boże. Wywyższam Ciebie. Chwałę Ci oddaję. Halleluja. Halleluja. Raturisi. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Halleluja. Raturisi. Halleluja.